Bogdan Sadowski, dzień dobry. Stanisław Sinkowski, kierownik działu archeologii Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekarta w Gorzowie, dzisiaj przed naszym mikrofonem. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Archeolog to zawód czy powołanie?
Jedno i drugie.
A w pana przypadku?
I też jedno i drugie. Robię to, co lubię, lubię to, co robię, ale żeby robić to, co lubię, to trzeba by najpierw uzyskać te uprawnienia do wykonywania zawodu. Także to jedno z drugim musi iść w parze. Znaczy, powinno iść w parze, jeżeli idzie w parze, to naprawdę wiele rzeczy jakoś łatwiej, szczególnie pewne niedogodności, które no niestety na co dzień dotykają muzealników, chociażby aspekt ekonomiczny. Także jedno z drugim idzie w parze i to jest, no, że tak powiem, tym elementem łagodzącym dolegliwości.
Czy Gorzów jest wdzięcznym terenem dla archeologów?
Tak. Od wielu, wielu lat w Gorzowie prowadzone są w różnym zakresie prace archeologiczne. Szczególnie w momencie, kiedy rozpoczęły się intensywne działania związane z rozbudową, modernizacją, budową nowej infrastruktury. Równocześnie na co dzień towarzyszą tymże pracom archeolodzy. Aczkolwiek wcześniej, na przykład takim bardzo znamienitym i cennym dla nas okresem, to były prace wykopaliskowe prowadzone na terenie dawnej piekarni mechanicznej, gdzie znajduje się osada sprzed około 5000 lat i badania na tejże osadzie, takie badania niezwiązane z inwestycją, były realizowane przez 6 sezonów.
Zdaje się, że ostatnia ulica Sikorskiego, czyli ta główna przechodząca przez Gorzów, zamiast placem budowy jest terenem eksploracji archeologicznej.
Znaczy jedno i drugie. Badania nasze wpisują się w harmonogram czy w cały ten zakres prac budowlanych, a prace budowlane w znacznym stopniu, że tak powiem, no, obciążone są naszą obecnością. Może w ten sposób, patrząc na to.
Pan jeszcze przed rozpoczęciem prac na wspomnianej ulicy mówił, że no, wiąże duże nadzieje z tym miejscem i te nadzieje się potwierdziły.
Tak. Tak, aczkolwiek na zasadzie, jak smaczna potrawa, to jeszcze by się chciało skosztować tej potrawy i mamy nadzieję, że to, co mamy na dzień dzisiejszy, odkrycie Bramy Santockiej i nawarstwienia kulturowe związane z funkcjonowaniem osadnictwa tego przedlokacyjnego, czy chociażby to, co zrobiło na nas duże wrażenie, na dzień dzisiejszy przyjmujemy, że to jest fosa, która powstała w początkowym okresie lokacji miasta. Czy teraz to, co mamy w strefie około katedralnej, gdzie trafiliśmy na grobowce z początku XVII wieku, w perspektywie kościół świętego Jana i kilka jeszcze innych elementów. Także
nie wszyscy wiedzą, co to jest Brama Santocka. Proszę wyjaśnić słuchaczom.
Brama Santocka to każde miasto średniowieczne otoczone było murami. Murami, które broniło, że tak powiem, mieszkańców przed nieproszonymi gośćmi. W tym przypadku, jeśli chodzi o Gorzów, Gorzów w początkowym okresie miał dwie bramy. Potem jeszcze doszła trzecia brama. I ta Brama Santocka to jest akurat, no jak sama nazwa brama, no furta, brama, miejsce wejścia do jakiejś przestrzeni, w tym przypadku miasta. I Brama Santocka bierze się, nazwa się wzięła chociażby z tego powodu, że to jest zlokalizowana, ona była, jest we wschodniej części miasta przy wylocie z kierunku Santoka, a był to bardzo ważny szlak w średniowieczu. I ta Brama Santocka tutaj równocześnie sama z siebie wzięła nazwę od Santoka, kierunku wyjścia z miasta. I tak przy okazji należy wskazać jej ważną rolę w obronie miasta w przeciwieństwie do Bramy Młyńskiej, która jest usytuowana po stronie zachodniej. Brama Santocka była bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o jej strukturę obronną, ze względu na to, że to był kierunek wschodni, z którego mieszkańcy obawiali się zagrożenia, a że to było realne zagrożenie, to jest chociażby informacja, dokument informujący o tym, że w XV wieku próbowali mieszkańcy Santoka stać się do Landsberga na wozie przykryci się słoniną. Niestety
czyli,
nie udało się.
Czyli z tego, co pan mówi, wnioskuję, że to jest początek czegoś więcej. Pan, zdaje się, też mówił o cmentarzu, o kolejnej bramie. Jaką wartość z punktu widzenia archeologów i historii ma to znalezisko, te znaleziska?
No te znaleziska to swego rodzaju puzzle w tej układance tego obrazu rozwoju przestrzennego, obrazu historycznego miasta Gorzowa, Landsberga. I tak jak weszliśmy przez tą Bramę Santocką od strony wschodniej, i w tej chwili jesteśmy w centrum, w sercu średniowiecznego miasta, w strefie wokół kościoła mariackiego, kościoła, który powstał pod koniec XIII wieku. I ta specyficzna strefa to jest cmentarz przykościelny. Będąc tutaj, że tak powiem, prowadząc badania na cmentarzu, możemy uzyskać sporo informacji o populacji, która zamieszkiwała Gorzów od, powiedzmy, tego XIII wieku po przynajmniej do czasu zamknięcia cmentarza, to jest początek XVIII wieku dalej. Jeśli chodzi o taką informację, następnym elementem, na który, którego się spodziewamy, to domniemany kościół świętego Jana, to odkrycie dałoby no, wiele informacji o kondycji, o początkach samego miasta. W tej strefie też szkoła średniowieczna. Następny element, który dopiero, na który mamy nadzieję, że w trakcie prac budowlanych trafi się, to jest brama młyńska. Także chociażby to już te odkrycia dają możliwości analizy rozwoju miasta.
Czy to, na co pan natrafia w ziemi, w Gorzowie, może dalej znacząco spowolnić remont i tak ciągnący się remont ulicy Sikorskiego, no głównej arterii w centrum miasta?
Szkoda, w jakimś zakresie tak, no w przeciwieństwie do ekipy budowlanej, która posługuje się sprzętem typu koparki, to nasz sprzęt, najcięższy sprzęt, najczęściej łopata i ta przysłowiowa szpachelka, pędzelek. Ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy w miarę to by układa się racjonalnie ta współpraca i pewne prace można tak skoordynować wzajemnie sobie układając, żeby do minimum ograniczyć tą uciążliwość.
To wszystko brzmi bardzo ciekawie, co pan mówi. Ale nie dla inwestora i mieszkańców, którzy mają sporo trudności w poruszaniu się z tego tytułu.
Zdaję sobie sprawę, być może gdybym nie był archeologiem, to bym psioczył na tych archeologów, ale że jestem archeologiem, jeszcze tym archeologiem, który lubi swoją pracę, dlatego chyba nie do końca dostrzegam te mankamenty naszej obecności, aczkolwiek tutaj doznajemy bardzo dużo sympatycznych reakcji mieszkańców. Przez cały okres naszych prac mamy dosyć spore grono osób kibicujących nam, którzy stoją za ogrodzeniem, podpytują, nawet mobilizują nas, obruszają się na przykład, że dlaczego bramę pozwoliliśmy zasypać. Trzeba to wszystko badać i pokazać dla potomnych, dla nas.
A tak króciutko jeszcze, co według pana kryje ziemia pod miastem? Przecież pracował pan podczas jej remontu też jakże znaczącej i długiej ulicy Walczaka. Ulica Kostrzyńska też jest w remoncie. Tam też coś jest? Tam
było? Praktycznie no, ten cały ciąg wzdłuż prawego brzegu, przynajmniej Warty, był terenem bardzo sprzyjającym osadnictwu. Stąd też te ślady osadnictwa od tego najstarszego z epoki kamienia, to co wspominałem o tej osadzie obronnej, jest co prawda na krawędzi, tutaj przy ulicy Podmiejskiej Bocznej, ale też i w mieście mamy ślady czy nawarstwienia po osadnictwie związanym z początkami tych pierwocin miasta, tych korzeni, które sięgają aż epoki kamienia, czy mocze epoki kamienia. I tu spodziewamy się tych wszystkich nawarstwień. To takie, znaczy może te nawarstwienia, które dla nas wiele niosą informacji, są mniej takie medialne, spektakularne, aniżeli te okazałe budowle typu to, co mieliśmy, bramę santocką, czy w tej chwili jakie te krypty odsłaniamy przy katedrze, czy ewentualnie odsłaniając ruiny, czy założenia fundamentowe kościoła świętego Jana. To takie są bardzo spektakularne.
No właśnie katedra i pożar też pozwoliło odkryć w katedrze to, co jeszcze no, odkryte nie było. Wydawałoby się, że wszystko było odkryte. No co tam natrafiliście? Proszę przypomnieć.
Tak, no, no tragedia, równocześnie dla nas okazja przeprowadzenia badań zawartości wypełnisk pach sklepienia kruchty podwieżowej. Trafiliśmy tam na pełny, że tak powiem, swego rodzaju obraz życia miasta, poczynając od XIV wieku, kończąc na wieku XX, nawet XXI. Tym bardziej, że to taka specyficzna struktura, wieża kościelna, wieża, która no, teoretycznie częścią składową budowli sakralnej, nie do końca tak. Stąd też i te zabytki typu nawet, gdzie były i obuwie dziecięce, co dla wielu osób budziło, że tak powiem, dosyć mieszane interpretacje specyficzne, a ta wieża pełniła przez znaczną część czasu funkcje świeckie, poczynając od tym miejsca, gdzie przebywał czy urzędował margrabia brandenburski, kończąc na dzwonniku, strażniku, który mieszkał na wieży katedralnej. I tutaj trafiliśmy na zabytki wszelakie, poczynając od monet, artykułów codziennego użytku, odzież, obuwie, fragmenty naczyń. I to wszystko zamyka się w tym przedziale od XIV wieku, od momentu, kiedy ta wieża została, że tak powiem, zamieszkała, po okres pożaru, bo najmłodszym takim znaleziskiem datowanym to jest moneta 5-złotowa z roku chyba 2005, może 2006, być może strażakowi, któremuś wypadła nawet z kieszeni w trakcie akcji.
Ostatnie pytanie, pozwoli pan. Kiedy zakończy się eksploracja grodziska w Santoku?
Nigdy.
Dlaczego?
Dlatego, że nie możemy czegoś takiego uczynić chociażby z względów metodycznych, z konserwatorskich. Nie eksploruje się obiektów archeologicznych, które nie są zagrożone jakimkolwiek działaniem zewnętrznym, typu inwestycja chociażby. To po pierwsze. Po drugie, jest to tak rozległa przestrzeń. Proszę zwrócić uwagę, gród Biskupin. Od okresu międzywojennego jest prawie że systematycznie co roku badany, eksplorowany i do dnia dzisiejszego jeszcze mamy dużo przed sobą przestrzeni do badań.
Dziękuję. Stanisław Sienkowski, kierownik działu archeologii Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, był naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.